Jeśli pamiętacie pewne wydarzenia ze swojego dzieciństwa, albo zwróciliście uwagę na to, jak dzieci się bawią, nieraz pada takie hasło: gniewam się na ciebie. Każdy z nas chyba kiedyś to słyszał. Dziecko pod wpływem jakiegoś stanu emocjonalnego wypowiada takie słowa. Dorośli już nie są dziećmi. Jak to robią dorośli? W podobnym stanie emocjonalnym. A jak to robią chrześcijanie? Kochani, chcę dzisiaj mówić na temat gniewu. Dziecko rozgniewa się i to nie jest nic dziwnego. Gniew jest jeden ze stanów emocjonalnych, który towarzyszy życiu człowieka. Stan emocjonalny spowodowany najczęściej jakimś zawodem. Coś poszło nie tak, coś zawiodło, ktoś zawiódł, ktoś nie spełnił moich oczekiwań. Co robią chrześcijanie w takim momencie? Biblia mówi: gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Ktoś nie zna tego słowa? O, wszyscy znają. To teraz mam zadanie. Chciałbym, żeby ktoś złożył świadectwo, jak to robi. Ktoś? Proste. Gniewajcie się, nie grzeszcie. Jak to zrobić? Może wy coś, dzieci, chcielibyście powiedzieć, jak to zrobić?
Ja często nie mam nic do powiedzenia.
Kochani, spójrzmy. Temat tak prosty. A jednak przychodzi moment, kiedy próbujemy się sami zmierzyć z tym, zweryfikować i musielibyśmy to samo powiedzieć, co Natalcia. No, nie mam nic do powiedzenia. Tak Biblia, kochani, dopuszcza. Dopuszcza obecność gniewu w życiu człowieka. Ale obecność gniewu w takiej fazie, w takiej formie, która ani sama nie jest grzechem, ani nie doprowadza do grzechu. I czasami ludzie mylą dwa pojęcia: gniew i złość. I jak już na wstępie powiedziałem, to nie jest to samo. Gniew a złość to są dwa różne stany emocjonalne. To, co wspólnego mają, to to, że jest to stan emocjonalny. Zanim będę się podpierał słowem w dzisiejszym rozważaniu, trochę teorii. Kilka słów o złości. Złość ma to do siebie, że jest ograniczona w czasie. Złość występuje w danej sytuacji i w danym momencie. To jest reakcja, wzburzona reakcja na jakiś bodziec. Złość ma to do siebie, że najczęściej jest emocją niekontrolowaną. Trudno nad nią zapanować. W Mądrych Wywodach wyczytałem tak: jest to reakcja organizmu bezwarunkowa i objawia się wzmożonym wydzielaniem adrenaliny i szybciem bicia serca. Gdy się złościmy, krew szybciej dopływa do rąk, co sprawia, że łatwiej jest na przykład uderzyć kogoś czy chwycić za broń. Ale nie chcę skupiać się na złości, tylko taki ogólny zarys, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest to samo. I tak jak złość jest bezwarunkowa, to wybuch gniewu może zależeć od naszej woli. Gniew to reakcja, czytam, kontrolowana, która się składa z trzech elementów. Pierwszy element to są nasze myśli. Gniew pierwszy, na początku przychodzi do naszych myśli. Później również reakcja fizjologiczna. Kiedy doświadczamy gniewu, mogą wystąpić reakcje, których całkiem niedawno się dowiedziałem, że to nie jest nic nadzwyczajnego. Kocham Cię bardzo. I mogę mieć przed sobą najpyszniejszy posiłek, na jaki tylko chciałbym. Wtedy, kiedy przychodzi gniew, reakcja organizmu, jedną z reakcji organizmu jest to, że przychodzi ścisk z żołądka, nagle odechciewa ci się jeść. I trzeci etap czy element gniewu to nasze zachowanie. Czyli to, w jaki sposób odreagowujemy. Wcześniej zrodziło się w myślach, później przeszło to przez nasz organizm, przez ciało i ostatni element, decyzja, co ja z tym zrobię. Nad gniewem możemy zapanować, czyli nim zarządzać. Gniew to sygnał, że na naszej drodze pojawiła się przeszkoda lub dzieje się coś złego. To on informuje o potrzebie zapanowania nad sytuacją. To on informuje o potrzebie rozwiązania problemu. To on informuje o potrzebie obrony moich wartości. Czas podjąć decyzję, co z tym zrobić. Wyczytałem również, bazuję tutaj na słowach ludzi, którzy przed nazwiskiem mają doktor, czyli ci, którzy poświęcili wystarczająco czasu na zgłębienie tematu. I wyczytałem tak. Gniew trwa dłużej niż złość. Przypominam, że to są świeckie publikacje. Gniew trwa dłużej niż złość. Czai się w zakamarkach umysłu, serca i duszy. Gniew przechowywany wewnątrz doprowadzić może do wściekłości. Z gniewu rodzi się zemsta, znieważanie. Z gniewu rodzi się furia, zazdrość, pamiętliwość, niechęć do kogoś, nienawiść, pogarda. Z gniewu rodzi się kłótliwość, wrogość, niecierpliwość, krytycyzm, agresja, przemoc, wstręt, podłość, buntowanie się. Z gniewu rodzi się gwałtowność, roztrząsanie, obrażanie się, spieranie, podżeganie, dąsanie, nieustępliwość. Gniewajcie się. Apostoł Paweł, później dojdę do tego słowa, mówi, moja parafraza tego, nie oszukujcie siebie, że ten stan emocjonalny nie dotyczy was. Każdy został zawiedziony, każdy został zraniony, każdy to przeżywa. Kwestia, co ty z tym zrobisz. Gniew sam w sobie może być skierowany do wewnątrz albo na zewnątrz. Zawsze, kiedy jest skierowany do wewnątrz, chociaż nawet niekoniecznie, czasami kiedy go uzewnętrzniamy, to i tak wewnątrz to ten temat przerabiamy. Dopóki gniew trwa, szkodzi nam samym. Gniew ma szkodliwy wpływ na wszystkie sfery życia. Jest silną i najbardziej niszczącą emocją, gdy jest długotrwały. Gniew bywa przyczyną ataku serca, wrzodów żołądka, migreny, niszczy zdrowie oraz psuje relacje z ludźmi. Gniew, kiedy jest skumulowany do wewnątrz, człowiek sam sobie potrafi wyrządzić wielką szkodę. Potrafi się znęcać sam nad sobą. Gniew skierowany na zewnątrz z kolei objawia się w impulsowym zachowaniu, w agresji słownej, fizycznej, w krzykach, rękoczynach, w ostrej polemice, w dosadnym słownictwie skierowanym na ludzi, zwierzęta lub przedmioty. Będąc w stanie gniewu, przestajemy myśleć. Idziemy za impulsem. A jakbym chciał, gdyby tak było, zrzucam pytanie, kto powie, jak w praktyce sobie radzi w swoim życiu chrześcijańskim z gniewem? Ciągle to pytanie jest aktualne, jeśli ktoś ma dobrą receptę. Jaki duchowy sposób sobie z tym poradzić? Chętnie posłuchamy. W liście do Hebrajczyków, w 12 rozdziale, 14 i 15 wersecie czytamy tak. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, ażeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody, i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Masz gniew do kogoś, bracie i siostro? Masz gniew do kogoś? Jeśli nie masz, to o kim pomyślałeś? Kiedy to przerabiałem, to sam sobie to pytanie zadałem. Nie mam gniewu. Ale od razu o kimś pomyślałem. O kimś, o kim wiele razy mówiłem, Panie Boże, wybaczam. Ale to mi pokazuje, że okej, wybaczasz, ale ciągle wracasz do tego stanu emocjonalnego, który może przejawić się w gniew i który może wyrządzić tobie szkodę. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcania, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Jeśli żyjemy w gniewie, w jakiejkolwiek fazie, formie, jesteśmy w stanie pokoju, czy nie? No chyba nie. A bez tego nikt nie ujrzy Pana. I zwróćcie uwagę na wasze życie, aby jakikolwiek korzeń, który korzeń jest dobry, pożyteczny, jest. Bez korzenia nie ma życia roślin, ale niech on będzie we właściwym miejscu. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech ten korzeń wejdzie tam, gdzie ma swoje miejsce. Cokolwiek, co wystaje, jest zadrą. Jakakolwiek zadra, jakakolwiek, może spowodować czyjś ból, upadek, a może i nawet nas samych. Niedawno z Mateuszem, coś tam transportując ciężkiego, wymyślaliśmy różne sposoby, jak to zrobić. Wymyśliliśmy, fajnie poszło, wiecie, i były dwa takie kołki, które były podporą, żeby nam to wszystko nie uciekło. I załatwiłem sprawę szybko. Nogą jeden się złamał, drugi też się złamał, ale tak tyle zostało, nie? Z ziemi tyle wystaje, przecież widać. Raz się potknąłem, drugi raz się potknąłem, dopiero jak Mateusz się potknął, mówi, czemuś tego nie wywalił. Tylko takie malutkie, gniewajcie się. Ale zwróćcie uwagę, aby nawet takie malutkie nie wystawało z waszego serca, bo może to komuś uczynić szkodę. Czy Pan Jezus się gniewał? Czy Pan Jezus się złościł? Możemy snuć teorie spiskowe. Spójrzmy na niektóre sytuacje. Piotr zawiódł. Oto sytuacja, kiedy Piotr się zaparł. Tu już przyprowadzili, już się znęcają nad Panem Jezusem. Uczniów nie ma, pouciekali. Został jeszcze Piotr, gdzieś tam w oddali. Znamy tą historię z Biblii. Zaparł się, zawiódł. Czy Pan Jezus wypowiedział wtedy słowa w gniewie? Znowu zawiodłeś. Nie można na Ciebie liczyć. Może byśmy tak powiedzieli, a ja ufałem. To ja powiedziałem, że na Tobie, na tej opoce, na Twoim wyznaniu zbuduję Kościół. Jak ten Kościół będzie wyglądał, Piotrze? Czy coś takiego było? Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Powiedział to, co Natalka. Nie mam nic do powiedzenia. Ale chciałbym zwrócić uwagę na tą sytuację. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 61 i 62 werset. Ewangelia Łukasza 22, 61 i 62. A Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł, zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zapniesz. I wyszedłszy, Piotr na zewnątrz gorzko zapłakał. Rozmyślałem nad tym, jakie było spojrzenie Pana Jezusa. Takie spojrzenie mówi, mam ci za złe. Jak to spojrzenie mogło wyglądać, skoro twardziel taki jak Piotr, człowiek skała, ja tak rozumiem, człowiek, który niczego się nie boi, człowiek, który mówi, jeśli to ty, to nic, że fale, to każ mi iść po wodzie. Wyszedł. I ten człowiek na wzrok Jezusa wyszedł, nie tylko poszlochał sobie, ale uciekł stamtąd i gorzko płakał. Widzieliście faceta, jak gorzko płacze? Ja jeszcze nie. Próbuję sobie wyobrazić, jaki ogrom miłości musiał być w oczach Jezusa, wtedy, kiedy Piotr się zapierał, a Pan Jezus spojrzał mu w oczy. Tak to sobie wyobrażam, że to był taki stan emocjonalny, z którym Piotr nie mógł sobie poradzić. I w tych oczach, wtedy, kiedy ja to robię, zamiast złości, zamiast gniewu, widzę tyle miłości. To jest chyba nie do wytrzymania. Tak myślę, że to Piotra tak rozbroiło. Jakie są Twoje słowa, bracie, siostro, w momencie, kiedy sam doznajesz zawodu? Kiedy ktoś Ciebie zawiedzie? Kiedy doznajesz bólu? Może jaka jest Twoja mina? I może ktoś powiedzieć, a wypędzenie kupców, powywracanie stołów, czy Pan Jezus się nie złościł? Czyli nieraz słyszałem, jak chrześcijanie mówią, ale Pan Jezus też się rozłościł. Sprawdźcie to proszę w swoich Bibliach. Nie ma żadnej o tym wzmianki. To chyba jest nasza interpretacja na to, żeby mieć przyzwolenie na to, żeby się zezłościć. Nie ma tam żadnej wzmianki, że Pan Jezus się rozzłościł, że rozgniewał się na nich i poszedł w złości, powywracał stoły. Psychologia mówi, choć z pozoru gniew może wydawać się złą emocją, spełnia on jednak określone funkcje. Informuje o naruszeniu naszych granic. Wyrażony uwalnia od cierpienia, pozwala wyrazić emocje, pozwala bronić własnej wartości. Czyja to była świątynia? Spróbujmy przeanalizować tę sytuację. Dzisiaj mamy inne czasy, wiemy, że świątynią Bożą jesteśmy my. Amen? Wtedy była jedna świątynia, w której naród się zgromadzał, aby oddać Bogu chwałę. I przychodzi z nieba ten, którego własnością ta świątynia jest. Przychodzi ten, dla którego chwały świątynia ta została zbudowana. Przychodzi i zastaje co? Widzi, że naruszone zostały moje dobra. Ta świątynia miała przynosić mi chwałę. Tymczasem to, co widzę w świątyni, pod pozorem dobrych rzeczy. Mówi, okej, jak nie masz czasu, nie masz możliwości przyprowadzić wołu na ofiarę, to gołębie ci sprzedamy. Jak nie masz złotówek, to tu jest kantor, wymienimy. Biznes się kręci. W świątyni. I jeśli ja miałbym ocenić tą reakcję Pana Jezusa, to na pewno nie ma tam odrobiny złości. To jest reakcja gniewu. I ja nie myślę, żeby to było tak, jak czasami na filmach się pokazuje. Skręcił bicz i idzie i trzaska ze złością. Gdyby to była złość, gdyby Pan Jezus i z tymi emocjami od razu się nie rozprawiał, nie poszedłby na krzyż. To było tuż przed. Czytamy, że tuż przed. Reakcją Jego na to wszystko było, przychodzi gniew do naszego życia. Taka też powinna być nasza reakcja. Jest coś nie tak. Trzeba zrobić porządek. Robię porządek. I teraz wyobraźmy sobie, wchodzi Pan Jezus, którego i tak nie słuchali. Szczególnie ci na górze, przewodnicy duchowi. Wchodzi i mówi, słuchajcie, to jest dom mojego Ojca. Co wy tu robicie? Wyprowadźcie się stąd, wynieście się stąd. Jego by wynieśli. Doświadczając tego stanu emocjonalnego, zrobił porządek. Sprzątnięte zostało wszystko. Świątynia wróciła do swojej pierwotnej, do swojego pierwotnego przeznaczenia. Ale nie mówmy, że Pan Jezus się złościł i że się wściekał. Jeśli mielibyśmy mówić, że Pan Jezus tam się strasznie rozgniewał, to trzeba by było powiedzieć, że w tym gniewie samym postanowił oddać życie za nich. Świadomie złożył swoje życie. To była decyzja, to była jego reakcja. Na Golgocie, drwiony, bity, prowadzą go na jedną z najgorszych śmierci, jakie człowiek wymyślił, najbardziej okrutnych. Czy wtedy Pan Jezus mówił, spotkamy się niedługo na sądzie, oj, staniesz Ty przede mną, przyjdzie na Ciebie sprawiedliwość. Czy coś takiego znaleźliście, kochani, w Biblii? Otwieram Biblię i czytam tam. A on mówi, Ojcze, W gniewie? Czy mówi to w gniewie? Mówi: Ojcze, nie poczytaj im tego, bo oni nie wiedzą, co robią. To oni działają w emocji. To oni są napełnieni złością. To oni nie uporządkowali sobie ten gniew w swoim życiu. To ich to doprowadza do życia. Ja kładę życie za nich. I otwórzmy sobie, proszę, list do Efezjan, 4 rozdział, od 20 do 27 wersetu. Słowo, które na samym początku czytałem: gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Efezjan 4, 20 do 27. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim, o Chrystusie, i w Chrystusie zostaliście pouczeni, gdyż prawda jest w Jezusie. Zwleczcie z siebie starego człowieka, z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Pytanie, które się rodzi: a jak ja nauczyłem się Chrystusa? Biblia, Nowy Testament mówi nam o tym, jak Pan Jezus nauczał, jak pokazywał, i tą naukę przekazał nam, jak my nauczyliśmy się żyć w Jezusie Chrystusie, w świętości prawdy. W świętości prawdy, w prawdzie, nie mojej prawdzie, ale prawdzie, która jest święta. Prawdzie, która jest święta, jeśli jest święta, to tam nie ma gniewu nawet. I zobaczcie, kochani, pierwszy element gniewu, który znajduje się w naszym umyśle. A tutaj apostoł apeluje: odnówcie się w duchu umysłu waszego, zanim przychodzi do słów: gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Czy nie są to słowa, które mówią: zrób porządek z jakąkolwiek myślą o gniewie? Niech gniew nie zachodzi nad gniewem czyim? Nad naszym. Nad naszym. Bo często bywa tak, że ta osoba, przez którą jesteśmy zagniewani, nie ma problemu, bo się nie gniewa. I może zasnąć, ale my nie. I nie próbujmy na siłę zasnąć, tylko to, co powinniśmy zrobić, to powinniśmy zweryfikować. O, zostały naruszone moje dobra, jeśli nawet, co ja z tym zrobię? Moje emocje doznały szwanku, co ja z tym zrobię? Mogę ten gniew zostawić sobie do jutra? Jutro może zapomnę, ale jeśli jutro zapomnę, to jeśli się dzisiaj nie rozprawię, to za tydzień, za miesiąc mi się to przypomni. I później są takie relacje ludzkie, że ludzie chodzą koło siebie: gniewasz się? Nie. Ale czemu nie rozmawiamy? Bo ci pamiętam. Bo gniew ciągle jest we mnie. Jak często umieramy jeden dla drugiego? Co to znaczy umrzeć jeden dla drugiego? Czy nie o to chodzi? Okej. Zawiniłeś. Mnie to boli. Ja doznałem szkody, krzywdy. Ale ja zrobię tak, jak nauczyłem się Chrystusa. Wybaczam. Nie ma o czym rozmawiać. To Pan Bóg mówi: wybaczę ci i nie wspomnę więcej. A my? Spróbujmy sobie pomyśleć. W rodzinie, może nawet w kościele. Kto ci zrobił największą krzywdę? Pamiętasz o tym, czy nie? Oby nie. Ktoś powiedział, gniew jest jak beton. Jest bardzo łatwy w obróbce, dopóki nie stwardnieje. Dopóki nie zaczyna stygnąć. Im bardziej stygnie, tym cięższy orzech do zgryzienia. Ktoś powiedział, jeśli będziesz przemawiał w gniewie, będą to słowa, których zawsze będziesz żałować. A otwierając list Jakuba, pierwszy rozdział, 19 i 20 werset powiada tak. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe. Dla kogo? Co jest sprawiedliwe u Boga. Wtedy, kiedy dopuszczamy choćby odrobinę gniewu, już patrzymy z zupełnie innej perspektywy. Nie patrzymy już tak, jak patrzy Bóg. Czy pewni jesteśmy, że w całym naszym życiu, w całych naszych relacjach, relacjach chrześcijańskich, na chwilę obecną już nie ma żadnego gniewu do kogokolwiek? Kochani, za chwilę staniemy do stołu wieczerzy. Albowiem, przypominam słowo, które mówi o wieczerzy, albowiem ilekroć to czynicie, śmierć pańską zwiastujecie. Czego nauczyliśmy się od Chrystusa? Czy nie tego właśnie winniśmy się nauczyć? Kochani, przechowując w sobie choćby odrobinę gniewu, pierwsza rzecz, sami działamy na swoją szkodę. A ci, którzy z nami przebywają, pomimo tego, że nie wyrażamy go, pomimo tego, że nie widać go fizycznie, i tak zmierzać się z tym muszą. Czy jest to wtedy święta prawda? Czy jest to wtedy nasze błogosławieństwo? Chleb, który błogosławimy, kielich, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością ciała i krwi pańskiej? Czy nie jest to czymś, co nam przypomina, że Chrystus tak umiłował nas, że oddał swoje życie? Czy nie przypomina to nam, że tą pamiątkę mamy czynić? To nie jest wieczerza. Bo wieczerza wyglądała inaczej. A gdy było po wieczerzy, jest napisane. Czyli oni mieli biesiadę. Pan Jezus razem ze swoimi uczniami siadł, mieli wspaniały duchowy czas w wierze. O czym rozmawiali, nie wiem. Ale na podsumowanie tego, gdy było po wieczerzy, jest napisane. Pan Jezus wziął, złamał chleb, rozdawał wino i mówi, to czyńcie na moją pamiątkę. A później poszedł na Golgotę. Może my potrzebujemy zrobić odwrotnie. My najpierw dzisiaj pójść na Golgotę swojego serca. Rozprawić się z czymkolwiek mamy do czynienia. Z jakimkolwiek żalem, bólem. A wtedy wstajmy i powiedzmy: Panie, chcę tego błogosławieństwa. Kochani, powstańcie proszę. Chciałbym, abyśmy mieli chwilę czasu na modlitwę. Dobry Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Panie Jezu za to, że nie tylko nauczałeś w mądrych słowach, ale swoim życiem, Panie, pokazałeś, że Twoje słowa są prawdziwe. Panie, Ty widzisz każdego z nas. Widzisz nasze ułomności, wiesz, że żaden z nas nie jest doskonały. I Ty, Panie, nie żywisz gniewu do nikogo. Dziękuję, Panie, za te słowa, które przypominają nam, że jeśli wybaczasz, nie wspominasz nigdy więcej. Nigdy więcej tego złego, którego my sami dopuściliśmy się. Panie, ale i teraz my stoimy przed Tobą. Panie, wierzę, że chcesz oczyścić każdego z nas. Że zależy Tobie, Panie, aby nie było żadnego korzenia goryczy w sercu kogokolwiek na tym miejscu. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty dajesz moc do pełnego przebaczenia. Proszę, Panie, daj nam siłę zapomnieć, zupełnie zapomnieć o jakiejkolwiek krzywdzie. A zawsze wtedy, kiedy przychodzi diabeł ze swoimi oskarżeniami. Panie, daj nam siłę powiedzieć: odpuszczam, tak jak i Chrystus odpuścił mi, i nie wspominam tego więcej. Panie, dziękuję za ten przywilej, który dałeś Kościołowi, przywilej społeczności. Kiedy razem możemy być przed Twoim obliczem, kiedy razem możemy wspominać to, Panie, że Ty oddałeś swoje życie za nas, kiedy możemy w społeczności jako Twoje ciało, jedno ciało, mieć społeczność ze sobą nawzajem i w chlebie i winie, a przede wszystkim, Panie, społeczność z Tobą. Panie, tak chcemy, aby i ten chleb i wino, aby były tym rzeczywistym błogosławieństwem, Twoim błogosławieństwem, Panie, które zamierzyłeś dać Twojemu Kościołowi. Halleluja. Halleluja.